Nie jestem ani w stule, ani w Arubie. Przez moment zapomniałem, że obiecałem jeszcze spotkać się z Państwem. Mam taką prośbę. Chodźcie bliżej. Chodźcie tutaj bliżej, żeby nie zionęła między nami a Wami przepaść. Bo nie ma takiej potrzeby. Powiem tak. Zdejmę zegarek, żeby Wam za dużo czasu nie zabrać, ale będę starał się być precyzyjnym. Ostatnio zauważyłem u nas w Polsce taką prawidłowość, z której ja jako ksiądz i psycholog bardzo się cieszę, że przychodzą do mnie młodzi i mówią, proszę księdza, my mamy za rok ślub. I chcielibyśmy tak do ślubu co miesiąc się z księdzem spotykać, raz w miesiącu, na takie rozważania psychologiczne, żeby ksiądz nam odpowiadał na pytania. No i ja się na początku bardzo ucieszyłem, a potem się wystraszyłem, bo dwie pary się rozeszły. Ale oni naprawdę do siebie nie pasowali. Ona była hiper zazdrosna o niego. On był hiper posłuszny. Więc w pewnym momencie się musieli rozejść. Pamiętajcie, że na zazdrości nie da się zbudować prawdziwej miłości. No nie. Ja nie mam żony. Żałuję, że przez te lata kapłańskiego życia nie spisywałem sobie, ile błogosławiłem związków małżeńskich i czy wszystkie się mi rozwiodły, czy wszystkie są razem. Z tego, co pamiętam, to rozwiodło się jedno małżeństwo mojego kuzyna, ale on był niedojrzały do tego i wszyscy cierpią z tego powodu. Natomiast powiem tak, co robić, żeby się dobrze przygotować? Z mojego punktu widzenia jako psychologa, kiedy patrzę, jakie błędy są najczęściej popełniane. Kiedyś wpadłem na taki pomysł, że wszyscy narzeczeni powinni być badani psychologicznie. Myślę sobie, przecież mnie zastrzelą. Każdy do małżeństwa ma być badany psychologicznie. Ale wiecie, tak szczerze mówiąc, tu jest najwięcej problemów. Że tak, przyzwyczaili się, że są ze sobą. I tak pytają mnie czasem, nawet i moi studenci, kiedy pytają, proszę księdza, my to tak już mieszkamy ze sobą 5 lat. Ja mówię, no i co? No i dobrze nam. A kiedy bierzecie ślub za następne 5 lat? Ja mówię, to już pamiętajcie, że te 10 lat się wam liczy do stażu małżeńskiego, psychologicznie. Nie ma innej opcji. To, że nie macie sakramentu, ale jesteście razem i każdy rok liczy się, jakbyście byli razem małżeństwem, tylko jesteście nieformalnie. I potem oni zawierają związek małżeński, kryzys, rozwodzą się i mówią, po co ślub? No bo psychologicznie, rzecz ujmując, psychologowie akcentują bardzo mocno, że pierwszy kryzys w małżeństwie zaczyna się około 10 roku małżeństwa. W sam raz, kiedy oni zawierają ślub. I to jest kryzys. I kiedy przygotowują się do bycia razem, mówią, że muszą się dopasować. Ja im ciągle mówię, wiecie, tak Pan Bóg stworzył człowieka, że nie trzeba się dopasować. Tylko trzeba nauczyć się ze sobą być. Nie dopasować, ale nauczyć się ze sobą być. Jeśli już dzisiaj którykolwiek z Was, I'm sorry, nie chcę nikogo obrazić ani wystraszyć. Jeśli ktokolwiek dzisiaj z Was obraża się szybciej, niż wstaje i zachodzi słońce. Jest zazdrosny szybciej, niż wstaje i czy zachodzi słońce. Ma więcej cichych dni niż normalnej rozmowy. To warto się zastanowić, czy związek ten nie jest toksyczny. Bo teraz to tak się jedno boi, żeby nie zostać starym kawalerem, drugie się boi, żeby nie zostać starą panną i nie ma prawdziwej, szczerej rozmowy. A trzeba. Po to jest czas narzeczeństwa, żeby się siebie wzajemnie wychowywać, nie terapeutyzować, wychowywać. Jeśli kiedykolwiek przeszła wam myśl przez głowę, tylko nie pytajcie siebie po tej konferencji, czy tobie przeszła, czy tobie przeszła. To jest pytanie retoryczne i każdy z was ma sobie sam odpowiedzieć. Jeśli kiedykolwiek przeszła wam przez głowę myśl, nareszcie odpocznę, bo wyjechała do Polski albo pojechał do Polski, to się poważnie zastanówcie nad tym, czy chcecie razem ze sobą być. Coś niepokojącego się też dzieje, że kryzysy przychodzą i po roku małżeństwa, i po 30 latach małżeństwa. Bo to, co mówiłem na mszy świętej, ludzie przestali ze sobą normalnie rozmawiać. Jeśli spotykacie się raz na dwa tygodnie, jakkolwiek, albo spotykacie się i jesteście ze sobą dlatego, że wiele aspektów formalnych was łączy i nic poza tym, bo coś tu się stało, to powiem wam tak szczerze, jak braciom i siostrom, gdybyście byli moimi braćmi i siostrami rodzonymi, warto się zastanowić nad tym, żeby nie płakać. Ale jeśli jest szansa, że można to jeszcze zmienić, to nie odchodźcie od siebie. Tylko dzisiaj się sprężcie i powiedzcie sobie nie. Trzeba się zatrzymać i powiedzieć, co mi przeszkadza w tobie. Co mi przeszkadza w tobie. Zróbcie sobie taki test wieczorem. Co jest czymś ulubionym, miłym mojego chłopaka? Co jest czymś miłym, ulubionym mojej dziewczyny? I zobaczcie, czy się znacie. Czy pokryją się wam to, co napiszecie? Czy naprawdę się znacie? Bo możecie być razem, pracować, mieszkać, ale czy to jest życie? To tak, jak ktoś się nawrócił, bo miał bardzo patologiczną rodzinę. Nigdy nie słyszał o Bogu. I nagle mówi mi, że on chce być księdzem. Bo on wstąpi do seminarium, bo tak dotknął Pana Boga. Mówię, stop, jeszcze nie na księdza, jeszcze nie na siostrę zakonną. Na razie pokaż, że naprawdę w Niego wierzysz. Wzrusz się tym Bogiem. Tak samo i wy. Nie znam tak dobrze życia belgijskiego, ale patrzę na to, co się dzieje z małżeństwami w Polsce. Pewnie to wszystko jest takie samo. W Polsce, w Hiszpanii, może w Belgii, może trochę inne jest spojrzenie. Ale przeraża mnie to, że kiedy ogłaszam rekolekcję i hasło jest, ksiądz Smoleń głosi rekolekcję dla małżonków, psychologia czułości i intymności w małżeństwie. Brakło miejsc. Ale jakbym powiedział, jak zaufać Panu Bogu, brakuje miejsc. Dlaczego? Bo jest bardzo często w spojrzeniu na małżeństwo złego spojrzenia. Gdybym wam teraz rozdał kartki z testem, co jest grzechem w małżeństwie, a co nie, sądzę, że tak samo byście źle napisali. Bo są w czułości i intymności małżeńskiej takie relacje, które nigdy nie będą grzechem. Teraz tak, jeśli nie jesteście małżeństwem, to są grzechem, ale w małżeństwie nie. Spotykam małżonków, którzy mówią, proszę księdza, no tak kocham moją żonę. No i czasem się zdarzy, że się podniecę w pracy i mam potem wyrzuty sumienia. Nie, to nie jest grzech. Tak myślę o moim mężu, że tęsknię za nim i czuję takie podniecenie. To nie jest grzech w małżeństwie. Poza małżeństwem tak. Tak samo jeśli chodzi o czystość i wierność w małżeństwie. Wczoraj, jeśli ktokolwiek z was był na rozważaniach różańcowych, to był fragment tego, co teraz chcę wam powiedzieć. Narzeczeni też sobie nigdy nie uświadamiają, że można zdradzić żonę, męża jednym SMS-em. Kiedy napiszę komuś, to dziwne, ale tęsknię za tobą. To jest zdrada na sposób psychiczny. Moje serce do kogoś bardziej bije niż do mojej żony czy mojego męża. Uczcie się tego od dzisiaj. Jeśli naprawdę chcecie być ze sobą, bądźcie wobec siebie uczciwi. Pamiętam, i to chyba noszę najbardziej w sercu, 5 lat są po ślubie. Gdzieś pracują za granicą. Są tak zdeterminowani, że co tydzień potrafią do Polski przylecieć na terapię do mnie, do Dobrej koło Limanowej. A pracują w Austrii czy w Szwajcarii, już nie pamiętam. 5 roku po ślubie zaczęła go zdradzać. I do dzisiaj nie doliczyła się wszystkich facetów, ilu ich było. Zaburzona osobowość totalnie. Myślę, że gdyby wnieśli do sądu kościelnego, to można byłoby stwierdzić nieważność tego małżeństwa, ponieważ u tej kobiety zaobserwowano nimfomanię, czyli takie pobudzenie seksualne, że ona nigdy nie jest zdolna być wierna. Ale po stronie mężczyzn jest to satyryzm, że mężczyzna nie jest zdolny do wierności, bo zawsze się będzie za którąś oglądał, Albo zawsze jak zacznie kłamać, to z którąś gdzieś pójdzie, czy na prawo, czy na lewo. To nawet w prawie cywilnym jest przeszkodą do zawarcia związku małżeńskiego. Błagam, nie uczcie się intymności przez filmy czy zdjęcia pornograficzne. Znajdźcie sobie na stronach internetowych, są i po polsku, i po angielsku, jak pornografia niszczy mózg mężczyzny, bo to w większości dotyczy mężczyzn. Jak inaczej patrzy się wtedy na intymność, jak inaczej patrzy się wtedy na kobietę. I dlatego można wszystko zburzyć, kiedy się nie ma wzajemnie do siebie szacunku. Kiedy moja intymność jest pobudzona erotyką i pornografią internetową, a w internecie, według najnowszych danych, 2/3 to same treści pornograficzne. Nie, ja nie prowadziłem tych badań, tylko wam je prezentuję. 2/3 to są treści pornograficzne i wzrasta liczba młodych osób uzależnionych od tych treści. Jeśli chcecie siebie wzajemnie prawdziwie kochać, to bądźcie też przed sobą szczerzy. Pamiętam, jak ta kobieta i ten mężczyzna przyjeżdżali, ona płakała, że już wszystko powiedziała jemu, że teraz no to już będą tylko razem we dwoje i tak dalej. I on zrobił krok szachmat i mówi jej, to daj mi telefon swój, skoro wszystko już powiedziałaś. I tsunami przeszło przez nią, zawał, wylew krwi, udar mózgu, wszystko. No wydawało się, że wezwiemy pogotowie. Tak się nie da naprawić małżeństwa czy narzeczeństwa, jeśli jest jeszcze to coś. Zamykam i koniec. Zamykam i koniec. Trzeba być wobec siebie uczciwym. Wydaje mi się, ja nie mam, tak będę z wami pół żartem, pół serio teraz powiem, nie mam ani dziewczyny, ani chłopaka. Nie mam ani męża, ani żony. I tak zawsze wydawało mi się, jeśli narzeczeni zapraszają mnie na ślub, myślę sobie, czym jest ta miłość między nimi? Że kiedy są wobec siebie w intymnym stosunku, jedno drugiego się nie krępuje, bo to nie jest grzechem. Jak bardzo trzeba się do tego też przygotować, żeby dać siebie wzajemnie w całości, bez rozmieniania na drobne. Bez rozmieniania na drobne. I to, co patrzę też i czego doświadczam pracując z małżonkami, to ta intymność jest główną przyczyną. Błagam, nigdy nie targujcie się, nie rańcie się właśnie bliskością intymną. Ale też nie dziwcie się sobie, że nagle żona będzie chciała być w intymnych objęciach, ale do południa to ją tak zjeździłeś, że nie wiedziała, czy się nazywa Hania, czy Hanka, czy Hanica, czy jakkolwiek jeszcze inaczej. Nie da się tak. To nawet teologia mówi o dalszym przygotowaniu. O dalszym przygotowaniu do tej bliskości intymnej. Pamiętam z wykładów profesor Brau-Gałkowska w Lublinie. Mieliśmy z nią psychologię małżeństwa i rodziny. Ja oczywiście siedziałem w pierwszym rzędzie, więc za sobą całą grupę koleżanek i kolegów, 150 studentów, nas 4 księży, reszta to świeccy. I ona mówiła o bliskości fizycznej i mówiła do wszystkich, żeby pielęgnować miłość małżeńską, to bliskość fizyczna musi być takim mistycznym podejściem. Tam się liczy każdy dotyk. Tam się liczy całość atmosfery. I ona mówi tak. Włączcie muzykę spokojną, delikatną. Zapalcie świecę. I słyszymy rechot za sobą. Ja spuściłem oczy w dół, no bo się wszyscy śmieją, a profesor patrzy zbulwersowana. A ona mówi, nie wiecie, z czego się śmiejecie. Bliskość małżeńska musi być tak piękna, że za sobą wzajemnie małżonkowie tęsknią, a nie uciekają przed sobą. To jest chwila, gdzie nawet to miejsce powinno być wyjątkowe i piękne. Wyjątkowe i piękne, bo nikt nie jest przedmiotem, ale podmiotem, gdzie ludzie zbliżając się do siebie, obdarowują siebie czymś, co mają najbardziej osobiste. Przecież nie idę z każdym do łóżka. Przecież nie z każdą czy z każdym umawiam się. z tą osobą, którą najbardziej kocham i chcę dla niej być cały czy cała. I do tego spotkania też trzeba się przygotować i zwracajcie na to uwagę. Może miejsce nie jest właściwe, I'm sorry, ale jestem z wami szczery, zresztą obiecałem, że będę brutalnie szczery, żeby powiedzieć to, co widzę w poradniach zdrowia psychicznego. Drodzy panowie, kiedy wasze wybrane kobiety będą jeszcze bardziej o was dbały i będą wam mówiły, to nie tak, to przebierz, to ubierz, to poczekaj, daj, to jeszcze wyprasuję, to je słuchajcie, bo jesteście wizytówkami kobiet, swoich kobiet i słuchajcie je. Oczywiście jakby przesadzały, to powiedzcie, że zadzwonicie do księdza Smolenia, czy to nie jest przesadą, ale jesteście wzajemnie wizytówkami i o to trzeba dbać, ale w drugą stronę też, jeśli twój mąż poprosi cię i mówi, chodź, zostawimy mamie czy babci, dzieci, wyjedźmy tego wieczoru gdzieś, pobądźmy razem, a tobie to jedno w głowie, nie mów tak, nie mów tak. To jest dobry moment, żeby pobyć ze sobą razem i z radością potem wrócić do domu, gdzie czekają na was dzieci, czy będą czekały dzieci. Nie zapętlajcie się tylko w pracoholizm. Błagam, nie mówcie, że potrzeba jeszcze roku, żebyście uskładali na ślub. Strasznie mnie to boli, że pieniądze są najważniejsze, żeby zrobić nie wiadomo jaki ślub. Zapytałem kiedyś mojego siostrzeńca, choć nie mieszka ze swoją dziewczyną. Mówię, Tomasz, też jest psychologiem, kiedy wy macie ślub? Wujku, muszę na razie uzbierać na ten ślub. Ja mówię, przecież z tych prezentów ci wszystko wróci, pracujecie. No i żeśmy tak wykombinowali, że 1 sierpnia mają wesele. Wszyscy się cieszą teraz. Wszyscy się cieszą. Wy też zgromadzicie osobę na dniu swoich zaślubin. Już dzisiaj się przygotowujcie do tego ślubu. Żebyście nie zapomnieli o Jezusie. Bo możecie przygotowywać sobie wszystkie szczegóły. Ile gości, jaka sala, kto gdzie siedzi, jakie menu, wszystko po kolei. I będziecie siedzieć tu w klęcznikach czy na ławkach przed ołtarzem i nic z tego nie będziecie pamiętać, gdyby nie wideo i zdjęcia. Bo będziecie cały czas myśleć, czy wesele się uda. Nie. Proszę, wyłączcie się wtedy. Wszyscy będą się bawić i każdy zadba o jakąś część tego wesela, tej chwili zaślubin. Ale wy macie być dla siebie. Jeśli potraficie do siebie mówić brzydko już teraz, jeśli ciężko wam przejść przez usta kochanie, skarbie, albo czule, zdrobniałe jakieś słowa, albo za często się rozliczacie, miałeś zadzwonić, czekałam 2 godziny, tak zawsze, to poproście o pomoc, bo się gdzieś gubicie, coś jest nie tak. Lepiej teraz się zatrzymać i to poprawić, niż minuta po ślubie. Zatęsknić za tym, żeby od siebie odejść. To jest sakrament, gdzie prosicie Boga, żeby On sam przed kapłanem przyjął waszą przysięgę małżeńską. To nie ksiądz wam udziela ślubu, tylko wy sobie wzajemnie. Ile razy narzeczeni przychodzą i mówią, czy mógłby nam ksiądz udzielić ślubu? Nie. O Jezu, a dlaczego? Bo nie mogę, to wy sobie udzielacie. Ja jestem tylko świadkiem jako ksiądz. Moi kochani, jest coś niebezpiecznego wśród młodych. Tak samo wśród młodych, którzy przychodzą do kapłaństwa. Badania w Polsce pokazały, że aż 20% młodych chłopaków, którzy wstępują do seminariów, zakładają, że kapłaństwo nie jest na wieki. Ale tak samo jest z narzeczonymi. Jest jakieś dziwne przyzwolenie świata, że można się rozejść. Są takie sytuacje, przyznam wam szczerze, że lepiej, żeby małżonkowie się rozeszli, niż żeby byli razem. Pamiętam, jak w Nowym Sączu zostałem wezwany do sądu jako psycholog i sędzia mnie pyta, proszę księdza, ksiądz jest katolickim księdzem? Tak. Trochę wystraszony powiedziałem. Czy to jest prawdą, że ksiądz powiedział, żeby oni się rozeszli? Tak, powiedziałem spokojnie. Dlaczego? Sędzia w Nowym Sączu mnie pyta. Bardzo spokojnie wtedy powiedziałem: wysoki sądzie, bo są takie sytuacje, że trzeba ratować człowieka, a nie chory związek. Kiedy wiedziałem, że ten mężczyzna miał już próbę samobójczą, jedną i drugą, przez tę żonę, to nie mogłem pozwolić na to, żeby oni dalej byli razem i któregoś dnia otrzymam wiadomość, że on się powiesił. Bo kobieta była niereformowalna, ale to działa w obie strony. Mamy takie sytuacje, że mężczyzna terroryzował swoją żonę. Zrzucił ze schodów, bił. Ona zawsze kłamała, że to nieprawda. Jeśli kiedykolwiek ktokolwiek z was siebie wzajemnie uderzył. Nie. Nigdy czegoś takiego nie powinno być. Nawet jeśli którekolwiek z was drugie bardzo mocno poirytowało. Jeśli dochodzi do przemocy, to nie ma miłości między wami. Jeśli dochodzi do przymusu, że któryś z was mówi, że nie będzie czekał do ślubu, tylko musi być teraz bliskość intymna, to nie jest miłość. Gdybyście mogli wglądać w moje serce, to byście zobaczyli, że to nie jest miłość i mam ból, kiedy ktoś do czegoś kogoś przymusza. Jeśli ktoś kogoś do czegoś przymusza i mówi jeszcze: zażyj tabletki, to nie jest miłość. Nie wyczytałem tego w Piśmie Świętym, ale w Stanach Zjednoczonych, gdzie sprzedaż antykoncepcyjnych tabletek jest bardzo mocna i szeroka, badania pokazały, że kobiety, które stosowały antykoncepcję, skutki tego zaobserwowano nie u córek, ale u wnuczek tych kobiet. To nie jest tak. To nie jest tak, że to jest bezpieczne i dobre. Pamiętam, jak w jednej z podlubelskich parafii chodziłem po kolędzie, bo pomagałem temu proboszczowi jako ksiądz student. Jestem w jednym z domów, wychodzę, urocze, miłe małżeństwo. Nagle żona zaczyna płakać, mąż spuścił głowę, mówię: przepraszam, czy ja państwa czymś uraziłem? Nie, proszę księdza, chcielibyśmy kiedyś porozmawiać. Ja mówię: dobrze, to kiedy? Jutro, pojutrze przyjedziecie do mnie do Lublina? Przyjechali. Kocham ich do dzisiaj i noszę ich w sercu. 40 lat żyją bez ślubu kościelnego, nie mogą go zawrzeć, bo on był kiedyś żonaty. I jeszcze po drodze były 4 aborcje. Kobieta wpadła w depresję. Kiedy odpuściłem jej wszystkie grzechy, kiedy oni w mojej kaplicy w Łęcznej, gdzie mieszkałem w bloku i miałem kaplicę z Najświętszym Sakramentem, mieszkałem z Łęcznej, nie, z Lublina, mieszkałem w Łęcznej, oni w mojej kaplicy na kolanach przystąpili do spowiedzi, a potem zapytali mnie, czy mogą uczestniczyć we mszy świętej na kolanach, bo po raz pierwszy przystąpią do Komunii Świętej, bo złożyli przyrzeczenie, sami chcieli, że będą mieszkać jako brat i siostra. Zrobili w domu 2 sypialnie, bo nie mogli zawrzeć sakramentalnego związku małżeńskiego. Nikt w parafii tego nie wiedział. Nikt. Nikt. I żyją tak do dzisiaj. I są ogromnym zbudowaniem dla swoich dzieci. Dzieci wiedzą. Nawet proboszcz o tym nie wie. A są bardzo gorliwi w życiu parafialnym. I tu oni są męczennikami. Bo przecież w ich żyłach nie płynie woda, tylko krew. I czasem przyjdzie taka ochota, żeby się przytulić. Albo coś więcej. Ale płakali jak dzieci, mówiąc, że dla nich ważniejsze jest to, żeby mogli kiedyś spokojnie umrzeć i przystępować do Komunii Świętej. I kiedy zmarł mój tata, chociaż oni mieli już swoje lata, to jechali prawie 400 kilometrów na pogrzeb mojego taty. Nie ma rzeczy niemożliwych, jeśli się naprawdę kocha. Jesteście piękni, kochacie się wzajemnie. Jest ślub i któreś z was nagle nieszczęśliwie jest sparaliżowane. Czy drugie ma prawo iść do innych osób? czy tej osobie nie pękłoby serce, że skoro teraz nie mogę współżyć, to znaczy, że nie nadaje się do niczego, to nie jest miłość? Nie zmarnujcie czasu przygotowania do małżeństwa. Rozmawiajcie ze sobą. Odpowiadajcie sobie na pytania. Tak samo pytajcie siebie wzajemnie o dzieci. O dzieci. Czy chcecie, żeby Bóg was obdarował potomstwem, czy nie? Czy mielibyście odwagę przyjąć każde dziecko, bo takie jest pytanie w czasie ślubu? Czy jesteście gotowi przyjąć potomstwo, którym was Bóg obdarzy? A jeśli w badaniach prenatalnych okazałoby się, że dziecko jest zespołem Downa, co wtedy? Na co dzień pracuję z grupą 150 dzieci z porażeniem mózgowym zespołem Downa. Żebyście mogli zobaczyć, jak ci rodzice kochają te dzieci, a ile one dają tym rodzicom radości. Mam 4 siostry i brata. Brat jest młodszy ode mnie 16 lat. Tato już nie dożył jego ślubu i przyszedł na świat drugie jego dziecko, mojego brata, Filipek. I po szczepieniach Filipek się zatrzymał w rozwoju. Na 1,5 roku. Tak jest opóźniony. Po tych szczepieniach skojarzonych. Filipek, który mówił mama, tata, papa, uśmiechał się nagle po szczepieniach. Nic. Zero kontaktu z nim. Moja mama bardzo to przeżyła i bardzo płakała, pytała dlaczego. A ja mówię, mamo, a dlaczego nie? Żebyście wiedzieli, jak Filipek teraz rusza do przodu, bo brat musiał się sam nauczyć metody Wojdy, żeby go rehabilitować, żeby Filip nawet chodził, bo nie chodził. I dzisiaj za tydzień, w sobotę są jego 4 urodziny i Filip jeszcze nie mówi. Rozumie wszystko, chodzi, ale nie mówi. I mój brat wymyślił coś takiego, że założy mu konto, bo jakby wcześniej umarł, to żeby Filip miał z czego żyć. Ja mu tego nie pozwoliłem. Nie wolno wpadać w depresję. Trzeba też zaufać Panu Bogu. Z tym dzieckiem też przychodzi Boże błogosławieństwo. Mieliśmy taką panią doktor, która miała podrząd, wyszła za mąż i podrząd były 4 poronienia. I koledzy lekarze mówią, poczekajcie jeszcze, im więcej poronień, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że uda się wam zajść w ciążę. Powiedziała, że bardzo chce mieć dziecko. Ponieważ była sporo po 30, badania prenatalne wykazały zespół Downa w 5. ciąży. Powiedziała, że nigdy dziecka nie usunie. Urodziła to dziecko. I mówi, że największą radością jest to, kiedy to dziecko się do niej uśmiecha. Owocem miłości dwojga zakochanych osób powinno być dziecko. Ale czasem jest tak, że nie ma możliwości, żeby dziecko pojawiło się na świecie. Choć medycyna mówi, nie ma przeciwwskazań. Mam takie małżeństwa i miałem ostatnio nawet dzień skupienia w Krakowie dla małżeństw bezpłodnych. One nie odchodzą od siebie. Każde z nich adoptowało jakieś dziecko z Afryki. Uczestniczą w różnych spotkaniach i mówią, że każde łzy otarte dziecku są dla nich największą radością. Przede wszystkim wy macie być dla siebie. Wy macie się nauczyć cudownych relacji i owocem waszej miłości jest dziecko, każde. Kiedyś przychodziła do mnie na rozmowę pani, matka, która nagle po 40 zaszła w ciążę. Powiedziała, że nie byli przygotowani z mężem i nie chcą mieć tego dziecka. Przymusowo została wysłana na badania, bo miała już 40 chyba 2 lata, badania prenatalne i znowu wykazały zespół Downa. Płakała, że nie chce mieć tego dziecka. Powiedziałem jej, to ja panią proszę, żeby pani urodziła to dziecko. Jeśli pani stwierdzi, że nie jest pani w stanie wychować tego dziecka, proszę nam to dziecko oddać. Do naszego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. Wychowamy to dziecko. I poroniła. I dopiero się zaczął jej dramat, że nie chcąc tego dziecka zabiła własne dziecko. Bądźcie otwarci na każde życie. Pamiętam w jednej parafii, jak przyszła kobieta i powiedziała, że mąż namawiał ją o aborcję, bo już była piąte dziecko, a ona była nauczycielką, to w tych czasach nauczycielka, nie umiecie sobie radzić, co wy robicie? I ona mówi tak, już staruszka dzisiaj, proszę księdza, to było przed świętami Bożego Narodzenia, z całej piątki dzieci przed świętami zadzwoniło to najmłodsze. Mamo, przesyłam ci 1000 złotych, żebyś sobie coś kupiła na święta. To, które mąż mówił, żeby się nie urodziło, bo to wstyd w tym wieku. Nie. Spędzajcie więcej czasu ze sobą i szczerze ze sobą rozmawiajcie. I bądźcie wobec siebie uczciwi. Nigdy nie zapomnę, jak z Włoch przyjechało do mnie dwoje ludzi narzeczonych. Ciekaw jestem, czy wy mielibyście taką odwagę. 10 lat się znali w Rzymie, ona Polka, on z Egiptu. Siedzieli u mnie w gabinecie, on muzułmanin, ona katoliczka. Przyjechali mnie zapytać, czy mogą zawrzeć związek małżeński w kościele katolickim. Powiedziałem, że tak, pod jednym warunkiem, że on podpisze, że nie będzie przeszkadzał w wychowaniu dzieci w wierze katolickiej. A on mówi, ojcze, mówi do mnie, nie mogę tego podpisać, bo też chciałbym moje dzieci zabrać do mojego Boga, do mojej rodziny i pokazać mu, że nimi się cieszę. Szczerze to powiedział. Ona płacze, on też płacze i mówi tak, tęskniłem za taką kobietą. Ten muzułmanin mi mówi, tęskniłem za taką kobietą, ale proszę księdza, nie możemy być razem, bo gdyby mój Bóg mnie dzisiaj zabrał do siebie, to przegrałem całą wieczność. Nie wiem, po co przyjechaliśmy do księdza, bo łudziliśmy się, że ksiądz nam powie co innego, ale dobrze, że przyjechaliśmy. Wiemy, co zrobić i mamy pokój w sercu. Miałbyś taką wiarę? Czy miałbyś taką wiarę? I na zdjęciu w gabinecie moim jest takie zdjęcie Chrystusa, dobrego pasterza, jak Jezus podnosi takiego zmęczonego życiem człowieka. Wokół jest cała ciemność, a on podnosi, nie patrzy temu człowiekowi w oczy, tylko go tak od pleców podnosi i przytula. I ten muzułmanin mówi, jaki piękny ten obraz. Jezus i ciemność, a Jezus jest światłością. Oni uznają Jezusa jako proroka, nie jako Boga, jako proroka. I On uszanował moją wiarę. On mówił do mnie przez ksiądz, choć mógłby mówić inaczej. Bądźcie wobec siebie szczerzy. Nasze życie, skoro jesteśmy osobami wierzącymi, zmienia się, ale się nie kończy. Czasem warto zapłakać, ale wygrać życie i wieczność. Tego wam życzę całym sercem. A gdybyście chcieli o coś na ucho zapytać, to jestem jutro i pojutrze. Tylko musielibyście nie iść do pracy, bo tylko do południa mam czas wolny. Chyba, że mam coś zajętego? Nie, nie, nie mam. Aha, to nie mam. Czyli znaczy mam czas wolny. Mam czas wolny, jakby trzeba było odpowiedzieć na jakieś pytania, to jestem. Okej? Nie za długo? Nie, dobra. To was jeszcze pobłogosławię, zanim oddam was w ręce braci. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże, abyście nigdy nie pogubili się w miłości, abyście zawsze umieli odróżniać miłość od grzechu. Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bóg zapłać. To oddaję.